Witam bardzo serdecznie. Więc tak, może wypadałoby zacząć od takiego podstawowego pytania, które już pada w tytule tej prezentacji. Pytania o to, czym właściwie jest ten amerykański sen. Tak? Znaczy, wszyscy z grubsza wiemy coś na ten temat, prawda? Każdy sobie wyobraża to na swój sposób. Niektórzy być może mają krewnych, którzy do tej Ameryki wywędrowali i tam się jakoś dorobili i sobie jakoś dobrze żyli albo żyją nadal. Ten amerykański sen jest jednak trochę bardziej złożonym zjawiskiem, bo nie jest to ten sam amerykański sen dla każdego uczestnika doświadczenia amerykańskiego. Takim wzorowym przykładem tego amerykańskiego snu spełnienia tego marzenia jest zapewne ten pan w lewym górnym rogu. Mój stan mentalny realizuje w ten sposób, że sprawdzę, czy to na pewno jest lewy. Ten pan nazywa się Benjamin Franklin i jest jednym z ojców założycieli, jest wybitną historyczną postacią. Ale jest też człowiekiem, który ponosi odpowiedzialność za to wyobrażenie, że można wywędrować do tego obcego kraju, który wyobrażamy sobie jako dziewicza Ukraina, wtedy jeszcze, to jest XVIII wiek, i stworzyć się na nowo, zacząć zupełnie od zera i pójść na sam szczyt. On opowiada w swojej autobiografii, jak tego dokonał. To jest wspaniała historia, pouczająca i taka też ma być. To jest dydaktyczna historia. Jak chcecie państwo poczytać, jak osiągnąć sukces, to jest pierwszy poradnik, powiedzmy coachingowy. Zawiera elementy coachingu również, bo jest też lista cnót, które należy realizować i jak je realizować też jest powiedziane, więc to też jest jak najbardziej przydatne. Jedna rzecz, której nie ma w tej opowieści, o której on nie wspomina za bardzo, to jest to, jak dużo miał na starcie, jak bardzo nie startował od zera. Był człowiekiem, który miał odpowiednie wykształcenie i który miał świetne referencje. Mógł zacząć swój nowy biznes jednak z czymś, tak? To nie przychodził do stołu zupełnie goły i wesoły, tylko miał jak najbardziej start. To, że uciekł, czy też wywędrował z rodzinnego Bostonu do Filadelfii, co było wtedy sporą podróżą, jednak tak by nie było autostrad, nie było pociągów, nie oznacza przecież, że znalazł się w zupełnie innym świecie. Tak? I to jest pominięte, tak jak w tym cytacie, który tutaj przywołuję. Ten cytat też w sumie wybrałem dlatego, że on realizuje, znaczy pokazuje coś, co w tej autobiografii jest bardzo charakterystyczne, to znaczy taka tendencja do przechwalania się. To zbieganie w stronę tego, żeby powiedzieć, że mi się udało, ale patrzcie, jak mi się udało. Tak? Ja się wcale tego nie spodziewałem. I to jest, myślę, charakterystyczne dla wielu tak zwanych self-made menów. Takie opowiadanie o tym, że jednak patrzcie, no. Natomiast jest też inna wizja amerykańskiego snu, która jest może trochę bardziej realistyczna. I to jest ten amerykański sen o tym, że można się stworzyć na nowo, nie dlatego, żeby, nie w tym sensie, żeby odnieść sukces, nie w tym sensie, żeby być nagle bogatym człowiekiem za chwilę, tak? Ale bardziej w tym sensie, żeby być innym człowiekiem, przyjechać do innego kraju i stać się innym człowiekiem. I to realizuje ten drugi pan, który nosi nazwisko de Crèvecoeur. Nosił je przez jakiś czas, dopóki go nie zmienił. W Stanach je zmienił, w Stanach stał się właśnie nowym człowiekiem. Wywędrował z Francji, jak nazwisko wskazuje. I ten cytat brzmi: czym zatem jest Amerykanin, ów nowy człowiek? To Europejczyk lub potomek Europejczyków. Ten jest Amerykaninem, kto porzucając wszystkie prastare uprzedzenia i zwyczaje, przyjmuje nowe wynikające ze sposobu życia, jaki stał się jego udziałem, z nowej władzy, której podlega i nowego statusu, który otrzymał. Staje się Amerykaninem, gdy przyjmuje go na swoje obszerne łono, nasza wielka alma mater. Przedstawiciele wszystkich narodów wstapiają się tu w nową rasę ludzi, których praca i potomstwo kiedyś odmienią świat. Zwracam uwagę na ten słowo Europejczyk. Tak? To jest doświadczenie jego, to jest doświadczenie innych białych ludzi, którzy z Europy przypłynęli własnowolnie do Stanów. Nie byli skazańcami na przykład, tak jak ludzie, którzy wędrowali do na przykład Georgii. Także jest to doświadczenie jakoś tam naznaczone też klasowo, naznaczone tym elementem pochodzenia. Dla Crèvecoeura też jest ważne i to myślę, że to warto o tym pamiętać. On wywędrowuje z Francji, która chyba to było jeszcze przed wybuchem rewolucji, rewolucji. I on pisze już po tym, jak rewolucja zjadła własny ogon i zmieniła się znowu w tyranię. Tak? Jak wiadomo, rewolucja francuska kończy się tym, że Napoleon przejmuje władzę i powstaje absolutystyczne królestwo, cesarstwo w praktyce. I to jest coś, co też naznacza sposób myślenia Francuzów, którzy z tego kraju wywędrowali do Ameryki, którą wyobrażali sobie jako ten kraj bardziej właśnie demokratyczny, bardziej otwarty, bardziej liberalny, nienaznaczony terrorem i grozą, które widzieli we Francji. To też nie wyobrażam sobie tego teraz dzisiaj, oczywiście to jest zupełnie inna historia, ale tam się działy oczywiście straszne rzeczy. I jest też jakby drugi element tej opowieści o tym, czym jest doświadczenie bycia Amerykaninem. To też jest, no to jest taka bardziej praktyczna ilustracja. Coś, co opisywał bardzo troskliwie pan nazwiskiem Frederick Jackson Turner. On opisywał coś, co nazwał pograniczem. Mówił o znaczeniu pogranicza dla kultury amerykańskiej, dla tożsamości amerykańskiej. Pogranicze, to mapa właśnie wybrałem ją, dlatego że tutaj są w sumie te kolejne pogranicze jakoś tam widoczne. To pierwsze pogranicze, które pewnie jest najmniej widoczne, tak, ono jest słabiutko widoczne, to są te pierwsze kolonie angielskie, które są oznaczone na taki ciemnożółtawy kolorek przy samym brzegu, które sięgały do Apalachów. Apalachy były takim pierwszą granicą, za którą było coś nieznanego. Ten żółty obszar to są granice Stanów w 1783 roku i wtedy pogranicze to już jest Mississippi. Za Mississippi już są lwy tudzież smoki. I tak stopniowo ta granica się przesuwa przez cały XIX wiek. I każde to przesunięcie obejmuje coraz większy teren oczywiście. Ostatecznie pogranicze się kończy jako zjawisko, tak to opisuje Turner, pod koniec XIX wieku. Tutaj widzimy tą datę przy stanie Utah, 1896 rok, lata 90. XIX wieku. Wtedy już właściwie nie ma takiej dzikiej, nieokiełznanej krainy w Ameryce, w której można by się odnaleźć na nowo. I Turner pisze o tym z pewnym rozrzewnieniem, dlatego że on postrzega to spotkanie z tą dzikością pogranicza jako moment, w którym człowiek odnajduje w sobie popęd indywidualizmu. A ten popęd indywidualizmu jest kluczowy dla powstania demokracji. Demokracja w tej definicji to nie jest ustrój, w którym staramy się być jak najbardziej ze sobą razem i robić wszystko razem po to, żeby nam się razem lepiej żyło, tylko raczej jest to zbiór ludzi, którzy są indywidualnościami i są od siebie odseparowani i jakby tworzą tą demokrację w taki, powiedziałbym, ugodowy sposób, z dystansu. I to jest ta wizja, którą forują biali myśliciele amerykańscy przez XVIII-XIX wiek. Odkryć samego siebie w kontakcie z pograniczem w nowym miejscu. Franklin też to w sumie realizuje, jedzie, to też jest jakaś podróż, tak? Z Bostonu do Filadelfii to też jest nowe miejsce, nowe doświadczenie i też jest tak opisywane. Co innego jest tutaj, no też właśnie tutaj jest to, elementy pogranicza są tutaj wypisane, natura versus kultura, to jest ten kluczowy fakt tego, tak? I to też jeszcze powiem. To rozróżnienie natura kultura jest kluczowe dla definicji tego, kto jest człowiekiem, kto jest wyżej w hierarchii tego, co nazywane jest rasami. Im bliżej kultury, tym bliżej białego człowieka. Im bliżej natury, tym bliżej czarnego człowieka. Biały, czarny to jest to rozróżnienie, które tutaj jest operatywne. I ten element pogranicza to jest istotny, dlatego że właśnie tamta natura i kultura stykają się. Nie jest tak, że człowiek jest tylko kulturowy i cywilizacyjny, jest tylko uosobieniem rozwoju, ale ma też ten element, pobudzający element natury. Jest coś perwersyjnego w tym opisie, pisanym na początku XX wieku. Biały człowiek opisuje zetknięcie z kulturą jako coś, co ożywia cywilizację. Opisuje to człowiek, którego rodacy, on sam pewnie też w jakimś stopniu, uczestniczyli w procederze kontaktu z naturą, który był, no, trzeba przyznać, bardzo no, wręcz kryminalny, tak? Procederze, którym było niewolnictwo. I to jest, te obrazki, które tutaj widać, ten na górze to jest coś, co jest w pewnym sensie realizacją tego styku natury i kultury. To jest rozkład ładunku na statku przewożącym niewolników do Ameryki. Generalnie jak najgęściej da się ich upakować, żeby dało się jakąś część przewieźć żywych. Sprowadzenie czarnych do kategorii ładunku, które trzeba przewieźć i następnie sprzedać. Ten drugi obrazek przedstawia coś, co określane jest mianem trójkątnego handlu, czyli wymiany towarowej między Europą a afrykańskimi wodzami, którzy sprzedawali niewolników, którzy następnie byli przewożeni do obu Ameryk oraz na Karaiby, gdzie pracowali na plantacjach produkujących, jak widać na obrazku, cukier, kawę i tytoń. Ten handel trwał dlatego, że się opłacał i trwał także dlatego, że produkcja tych surowców pochłaniała mnóstwo żyć ludzkich. Są różne, to oczywiście nie jest rejestrowane w taki sposób, jakby było dzisiaj. To nie jest ewidencjonowane. Natomiast da się jakby ocenić z grubsza skalę tego, co tam zachodziło. Na plantacjach na Wyspach Karaibów, gdzie jak wiadomo jest raczej, warunki są raczej trudne do życia, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o tak katorżniczej pracy, jak praca na tych plantacjach. Są relacje dotyczące tego, że rokrocznie na Wyspę Barbados przewożono dziesiątki tysięcy niewolników, a populacja Barbados na przestrzeni 50 lat wzrosła łącznie o kilka tysięcy ludzi. Tak? Co się stało z pozostałymi, można się domyślać. Moment, w którym czarni stają się obiektem handlu, w którym czarni stają się obiektem tej wymiany, to jest też moment, w którym zaczyna pracować pewien mechanizm, który też określa kontury tego właśnie amerykańskiego snu, który w przyszłości stanie się częścią czarnego doświadczenia. Czarni w tym momencie jeszcze są traktowani jako towar, w tym momencie jeszcze są sprowadzeni do tego poziomu. Kiedy zacznie się walka abolicjonistów z handlem niewolnikami i sytuacja zmieni się, przestaną być towarem, natomiast staną się taką klasą społeczną, która będzie poniżej lub też poza, poniżej wszystkich pozostałych klas społecznych albo gdzieś poza tą skalą. I to też będzie miało niebagatelny wpływ na to, jak społeczeństwo amerykańskie będzie się rozwijało właśnie z tej perspektywy klasowej. Do czego zresztą zaraz wrócimy, będziemy to szerzej omawiać za chwilę. To jest kolejny ciekawy obrazek przedstawiający Sarcie Bartman, słynną przedstawicielkę plemienia, tego oczywiście dobrze nie odczytam, bo to jest ten wspaniały język z klikaniem. A to jest chyba Khoikhoi, chyba jakoś tak. Język, który Holendrzy określali mianem, zdaje się, jąkania albo stękania, i stąd nazwa Hottentot, która zdaje się, że do dziś jest w sumie w jakimś stopniu obraźliwa. Kobieta ta była określana mianem Hottentockiej Wenus i stała się takim dziwadłem, które było pokazywane w Europie na przełomie XVIII-XIX wieku. Ten cytat, który jest poniżej, to jest cytat z Edwarda Longa, który był urzędnikiem kolonialnym na Jamajce. Napisał dość kontrowersyjną historię Jamajki z takiej mocno białej perspektywy, jak widać z cytatu. Ten cytat jest ciekawy pod wieloma względami. Ja przeczytam teraz na głos, żeby to wybrzmiało. Wydzielany przezeń zapach jest iście zwierzęcy, tak jak swoboda, z którą zabawiają się z płcią przeciwną. W aktach tych przejawiają zmysłowość i bezwstyd godny małp czy bawianów. Obdarzone równie gorącym temperamentem kobiety tej rasy, zachowaniem swym potwierdzają zarzut, iż zdarza im się nierzadko sypiać z tymi zwierzętami. Zdaje się, że do takiego stosunku doszło już kiedyś w Anglii. Choć może się to wydać niedorzeczne, nie sądzę, by kobieta z plemienia Hottentotów czuła od razu na myśl o związku z orangutanem. Wszak ten bliższy jest negroidom niż negroidzi białemu człowiekowi. Oczywiście jest parę rzeczy, które można na ten temat powiedzieć dzisiaj. Ja bym zwrócił uwagę choćby na fakt, jak dużo z na te drobne elementy z tego pisu, no tak naprawdę nie za dużo tego jest, które zgrywają się z tymi powtarzającymi się tropami rasistowskiego myślenia, także na przykład o takich grupach etnicznych jak Żydzi. Ten nieznośny zapach innego jest czymś, co powraca we wszystkich rasistowskich dyskursach. Natomiast to, co tu rzeczywiście jest wiążące bardzo dla naszej rozmowy na ten temat, to jest to ustawienie negroidów czarnych, mówiąc prostszymi słowami i mniej kontrowersyjnymi, ustawienie czarnych na poziomie bliżej właśnie tej natury w jej najniższej realizacji, na tamtym poziomie myślenia. Ustawienie takiej hierarchii, w której są najpierw zwierzęta człekokształtne, człekopodobne, potem są czarni, którzy mieszkają wraz z tymi zwierzętami w tej Afryce całej, która jest tym czarnym kontynentem, który znamy tylko z tych niewielu opisów, których mamy dostęp. Potem są różne plemiona ze wschodu, które mają skórę o różnym zabarwieniu, ale nie białą. I na koniec jesteśmy my, którzy mamy skórę o zabarwieniu białym. Umowność tej hierarchii jest skojarzona z umownością tego podziału kolorystycznego, który jest także pewną fikcją. Tak? Mało który biały człowiek jest rzeczywiście biały, mało który czarny człowiek jest rzeczywiście czarny. A te kolory też wpływają na to, w jaki sposób czytamy tą hierarchię. Czarny kolor oczywiście ma negatywne skojarzenia, negatywne konotacje, kojarzy się ze złem, z diabłem na przykład. Tak? Biały kolor kojarzy się z niebem, z Bogiem, z czystością. Także tutaj jest mnóstwo pracy kulturowej, którą wykonują już te pierwsze pomysły na temat tego, co to znaczy być czarnym. To są dwa obrazki, które są już absolutnie amerykańskim wynalazkiem, a przynajmniej prawie zupełnie amerykańskim. Obrazek z lewej to jest ikona wykorzystywana przez ruch abolicjonistyczny. Jest to symbol tego cierpienia, takiego właśnie w barwach chrześcijańskich tutaj ubranego, cierpienia niewolników pod jarzmem tyranii niewolnictwa. Ta ikona jest bardzo istotna, dlatego że ona zwraca uwagę na to, jaką rolę religia grała w myśleniu o niewolnictwie. Bo religia przez dłuższy czas była też używana jako uzasadnienie niewolnictwa. Wykorzystywano taki fragment z Biblii, który opisuje klątwę Hama, tak zwaną. Ja oczywiście teraz mieszam, bo dawno nie wracam do tego tekstu. No właśnie. Więc jedna z interpretacji tego fragmentu jest taka, że kara, która go spotkała, naznaczyła kolejne pokolenia jego potomków, jemu podobnych. W związku z czym konieczna jest też interpretacja, że jego odcień skóry był ciemniejszy. Konieczny jest też taki sposób myślenia, w którym zachowana tu jest ciągłość między Hamem a czarnymi niewolnikami na południu Stanów. I to uzasadnienie, z tym uzasadnieniem dyskurs abolicjonistów dyskutuje, albo raczej właściwie nie dyskutuje, tylko po prostu odrzuca to uzasadnienie. Religia staje się w tym uzasadnieniu instrumentem, a nie powinna być instrumentem, tylko jest właśnie ważnym elementem życia. Tak? To jest coś, czego powinniśmy bronić, co powinno być czyste i wolne od tego typu wykorzystań. Druga rzecz, która tutaj zachodzi, ten cytat, czy to hasło, am I not a man and a brother, czy nie jestem człowiekiem i bliźnim, tak na dobrą sprawę, bratem lub bliźnim. To jest też hasło, które wbrew pozorom ono nie jest oczywiste dla abolicjonistów samych w ogóle. Abolicjoniści w dużej większości nie wyobrażali sobie zniesienia niewolnictwa w ten sposób, w jaki ono się rzeczywiście odbyło, że po prostu czarni będą mieszkać wśród białych w Ameryce i będzie zgoda. Raczej wyobrażali sobie to w podobny sposób, w jaki powstało państwo znane jako Liberia. Tak? Czyli, że czarni zostaną wyzwoleni i gdzieś pójdą sobie, albo zostaną gdzieś przeniesieni. A może stworzy się osobne państwo czarnych z któregoś stanu, amerykańskiego. Takie pomysły też się pojawiały. Nie będą częścią naszej społeczności. Dopóki są częścią naszej społeczności, dzieją się takie rzeczy jak niewolnictwo. A niewolnictwo to jest też krzywda zadawana ciału ludzkiemu. Kolor skóry nie ma tutaj znaczenia. To jest ciało ludzkie i te cierpienia też są, zadają ogromny ból nam, czynią nas moralnie upokorzonymi. Tak? Ten drugi obrazek jest z kolei reprezentacją czegoś, co nazywa się Blackface Mistress i formą, to jest forma teatralna, komediowa, bardzo popularna w pierwszej połowie XIX wieku zwłaszcza i nawet jeszcze na początku XX wieku się przewijająca. Polegająca na tym, że biały aktor malował twarz na czarno pastą spalonego korka i wykonywał radosne tańce, bardzo ekspresyjne i rytmiczne pieśni w czymś, co mniej więcej przypominało dialekt, czarny dialekt angielskiego. Te spektakle były bardzo popularne, zwłaszcza na północy kraju. Są one dzisiaj uważane, no, na różne sposoby są interpretowane. Na pewno były poniżające dla czarnych i na pewno przedstawiały stereotypowe obrazy czarnych. Z drugiej strony też są ciekawym przykładem tego, w jaki sposób właśnie ta dynamika klasowa się realizuje w tej kulturze, jeszcze na tym etapie takiego głębokiego rasizmu w Stanach. W tych spektaklach też przewijają się elementy jakiejś solidarności między na przykład robotnikami na północy, a niewolnikami. Potem to się przewija w postaci haseł, które są rzucane dotyczących niewolniczych warunków pracy tychże robotników w fabrykach na północy na przykład. Tak? Nie chcemy być niewolnikami. Tak? Także to jest dość wieloznaczne. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że te dwa obrazy są obok siebie i jeden drugi napędza. Tak? Ikona ruchu abolicjonistycznego to nie jest reprezentacja rzeczywistej czarnej tożsamości. To jest tylko dość płaski, dwuwymiarowy obraz przedstawiający to, w jaki sposób tą czarną tożsamość postrzegają abolicjoniści. To jest czarne sprowadzone tylko do doświadczenia zniewolenia, tylko do doświadczenia tej przemocy, z którą oni walczą. Z kolei w Blackface Mistress ten obraz jest odwracany, wywracany na nicę i tworzony jest obraz czarnego, który właśnie jest bliższy naturze niż kulturze, który jest jakby ekspresją ciała, ekspresją sił witalnych ludzkich, nie naznaczonym kulturą. Tak? I to też jest znaczące, że właśnie to są dwa symbole, które działają na północy. Kiedy wybucha wojna secesyjna, oczywiście abolicjoniści, jak wiadomo, ostatecznie tę wojnę wygrali, można tak powiedzieć. Natomiast to, co się działo potem, było dość złożonym jednak procesem. Nie jest tak, że zwycięstwo Unii w tej wojnie oznaczało automatycznie destrukcję niewolnictwa w każdej postaci. To jest zresztą taki powtarzający się ciągle błąd myślowy, uproszczenie w tym myśleniu o historii Ameryki, że jest jakiś punkt finalny rasizmu, punkt finalny, w którym się kończy jakaś tam forma wyzysku czarnych i dalej już jej po prostu nie ma. Tak? To jest być może pierwszy taki etap, kiedy do tego dochodzi. Tutaj tak naprawdę najbardziej nas interesuje to, co się dzieje po wojnie secesyjnej. Ten okres, który jest określany mianem rekonstrukcji, trwa według różnych szacunków od kilkunastu do kilku lat w dół, tak licząc. Tak naprawdę to jest kilka lat, mniej więcej od 1866, czyli od paru miesięcy po wojnie do 1873. Rekonstrukcja generalnie polega na tym, że osoby, które były zaangażowane w konflikt po stronie Konfederacji, są odsunięte od władzy na południu. południowe Stany są postawione wobec takiego faktu dokonanego. Teraz elity polityczne są odsunięte od władzy, muszą powstać nowe elity. Te nowe elity to są czarni, to są biali, to są ludzie biedniejsi od tamtych ówczesnych elit. Duże plantacje tych bogatych elit są rozbijane na mniejsze kawałki i generalnie się toczy taki proces przemiany odgórnie narzuconej. I ten proces został oczywiście zablokowany, nie został dociągnięty do końca, inaczej byśmy pewnie tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali w ten sposób. I ten proces zakończył się w ten sposób, że utracili władzę tak zwani radykalni republikanie, tak, czyli ta na najbardziej ostro, antyniewolniczo nastawiona frakcja w ramach Partii Republikańskiej. Wraz z utratą władzy utracili też możliwość wspierania dalej tych przemian na południu. I koniec tych przemian oznacza też nadejście systemu segregacji, takiego niewolnictwa pod inną nazwą. Niewolnictwo pod inną nazwą, tutaj właśnie jest to, co jest tutaj wypunktowane, te trzy filary supremacji białych. Z jednej strony bezpośredni przymus w postaci Ku Klux Klanu, który działał aktywnie do 1871 roku mniej więcej, czyli jeszcze podczas rekonstrukcji, ale zostawił pewne piętno. Po drugie lincze, które zdarzały się dość często, chociaż w praktyce nie mówimy tutaj o jakiejś ogromnej liczbie ofiar. To są raczej tysiące niż dziesiątki tysięcy. Ale są to głęboko symboliczne i znaczące ofiary. I te wydarzenia też, sam lincz staje się wydarzeniem społecznym dla białych uczestników i w ten sposób ma większe znaczenie niż skala tego zjawiska realna. Drugi element to jest ograniczenie praw wyborczych. Tutaj to, co jest w tytule od 3/5 głosu, to jest odniesienie do tego, co jest w Konstytucji Stanów Zjednoczonych w oryginalnym tekście przed poprawkami. Głosy czarnych były liczone z wartością 3/5, ponieważ posiadacze ziemscy z południa chcieli mieć większy wpływ na władzę, mimo że liczebność białych na południu była znacząco niższa niż na północy, więc żeby uzyskać większą władzę, potrzebowali więcej głosów. Poszli zatem na kompromis z północą. Kompromis polegał na tym, że płacili podatki w wysokości 3/5 wartości normalnej za każdego ze swoich niewolników, ale w zamian otrzymywali 3/5 głosu dodatkowe od każdego niewolnika dla siebie. Tak? Więc kiedy Biały Pan głosował w jakiś konkretny sposób, to głosował on i wszyscy jego niewolnicy razem z nim swoimi 3/5 głosu. Wojna secesyjna oczywiście położyła temu kres i podczas okresu rekonstrukcji czarni mieli pełną równość przez chwilę w prawie do głosowania. Kiedy kończy się rekonstrukcja, to przychodzą różne pomysły. Tak naprawdę to, co tu jest określone mianem Grandfather Clause, no, to jest przykład. Jest też częścią tego Black Code, z tych czarnych kodeksów. To są ustawy, które określały, kto ma tak naprawdę prawo do głosowania. Grandfather Clause polega na tym, że jeśli miało się dziadka, który głosował, to można głosować. Jak się nie miało dziadka, który głosował, no to nie. No i oczywiście niewolnicy nie za bardzo mieli takich dziadków, więc automatycznie odpadali. Inna możliwość ograniczania prawa do prawa wyborczego to było na przykład wymaganie testu umiejętności pisania. Większość niewolników nie miała żadnego wykształcenia, więc bardzo łatwo było zlikwidować takie głosy. Ten system wszedł w życie dość płynnie i w sporej części południa bardzo szybko. Black Codes, trochę jakby zawężone w tym oglądzie, to są wszystkie te kodeksy, które określają, jak czarni mają funkcjonować w przestrzeni publicznej. Czy mogą mieszkać w miastach zamieszkiwanych przez białych. Czy w ogóle mogą mieszkać w miastach, czy nie powinni mieszkać gdzieś poza miastami. Do Black Codes na przykład zaliczają się tak zwane sundown laws, czyli prawa zakazujące czarnym, na przykład zakazujące czarnym przebywania w miastach po zmierzchu. Inne podobne prawo tego rodzaju wymagało po prostu od czarnych, żeby mieli przy sobie zapalną świeczkę i nieśli ją przed sobą zawsze po zmierzchu. I w ten sposób ograniczało się też w jakimś stopniu mobilność oczywiście czarnych. Parę innych spraw się dołożyło do pogorszenia sytuacji czarnych po wojnie secesyjnej i to też jest właśnie, to wszystko jest w tym obrazie, jak wojna secesyjna zmieniła sytuację czarnych. Zmieniła zdecydowanie na gorsze i to jest ten paradoks. W ciągu po tych paru latach dość pozytywnych przemian nastąpił nawrót i tak naprawdę o tym okresie od lat 70. XIX wieku do tak naprawdę lat 20. jeszcze właściwie mówimy o najgorszym okresie dla czarnych w Stanach. Najgorszym dlatego, że wtedy już nie mogli się cieszyć opieką dobrego pana, bo tacy też się zdarzali. Nie mogli się cieszyć opieką jako nawet własność białego człowieka. Nie byli już własnością białego człowieka i dlatego stali się obiektem gorszej przemocy, obiektem gorszego traktowania i mniejszej uwagi społecznej. Na to oczywiście nałożyła się właśnie sytuacja gospodarcza ostatnich dekad XIX wieku, która nie była generalnie specjalnie różowa. I w dodatku też tendencja federalnych władz do wycofywania się z tematu albo nie partycypowania w tym problemie, albo właśnie regulowania go w sposób, który no, też nie wypadał zbyt korzystnie dla czarnych. Ta doktryna separate but equal wiąże się też z bardzo ciekawą definicją słowa równy. Równy to znaczy mniej więcej zbliżony do tego, z jakiego korzystają biali. To jest zdecydowanie prawie zawsze gorszy, ale jest taki, to w sumie o to chodzi. Były pewne sfery, w których ta doktryna miała pozytywny wpływ, zupełnie przypadkiem, tak? Na przykład szkoły dla czarnych, przynajmniej w niektórych miejscach, przynajmniej niektóre, rozwijały się prężniej właśnie dlatego, że mogły liczyć na pewne poparcie jako instytucje osobne, tak? Oddzielone od białych instytucji, więc wymagające innego rodzaju opieki. Rzecz, która zachodzi po tym okresie najgorszego dołka w relacjach rasowych w Stanach, to jest wielka migracja. I ta wielka migracja wiąże się z w sumie odbiciem się od gospodarki od dna i przyspieszeniem przemysłu na północy. Tutaj te Stany Południa na tej mapce są oczywiście zaznaczone tym lekko zielonkawym kolorem. Znaczenie jest troszkę mylące o tyle, że Maryland jest oznaczony jako stan południa. Teoretycznie jest to południe, ale oczywiście Maryland nie uczestniczyło w wojnie secesyjnej po stronie Konfederacji, więc to jest trochę mylące. Tutaj są szlaki, jakimi wędrowali czarni w ramach wielkiej migracji. Parks tak naprawdę nie należy do tych migrantów tak do końca, ponieważ on wędrował z Kansas, skąd jak tu widać nie ma stałego szlaku migracyjnego. Kansas to bardziej prowincjonalny stan, więc też nie było takiego napędu ani takiej ilości tych czarnych, którzy mogliby stamtąd w znaczący sposób wędrować. Natomiast jego późniejszy szlak zaprowadził go od Minneapolis przez Chicago do Nowego Jorku i to była wędrówka już w latach 40., czyli w tym okresie właśnie drugiej fali tej wielkiej migracji. On tą wielką migrację oglądał na własne oczy na miejscu. I to też jest właśnie ta migracja, to wykres tutaj po lewej stronie pokazuje skalę tej migracji. To jest, dotyczy 40 mniej więcej procent czarnych w Stanach w ogóle. To jest kilka milionów ludzi, którzy wędrowali na przestrzeni kilku dekad oczywiście, więc nie jest to takie automatycznie widoczne. Natomiast jest to zauważalne, dlatego że oni wyjeżdżają często z prowincji na południu, gdzie są mniej widoczni, do miast na północy, gdzie są bardzo widoczni. Wędrowują do dzielnic, które stają się niemalże automatycznie gettami, dlatego że są ograniczenia, które nie pozwalają im na osiedlanie się poza określonym zakresem dzielnicy. Stąd powstają takie sytuacje jak na przykład przeludnienie w Harlemie, przeludnienie na Southside, w Chicago, które prowadzi oczywiście do pewnej degrengolady społecznej i różnych bardzo przykrych skutków. Potem to się oczywiście po tej pierwszej fali migracyjnej to się odbija jakoś tam czkawką, bo w czasie wielkiego kryzysu są w związku z tym takie dzielnice ludzi, którzy po prostu z założenia nie mają pracy i z założenia przymierają głodem. Także jest taki przykry efekt tej całej sytuacji. Wielki kryzys, który tutaj przedziela tą wielką migrację, tą dekadę, która wypada pomiędzy, on jest w bardzo ciekawy sposób zarejestrowany w świadomości amerykańskiej. Jest zarejestrowany w dużej mierze poprzez zdjęcia. I te zdjęcia, o tym Parks pisze w swojej autobiografii i mówi dość często, te zdjęcia są inspiracją dla jego własnej twórczości. Tutaj mamy dwa zdjęcia Arthura Rothsteina i Dorothy Lange. To są zdjęcia, które przynoszą ze sobą symbolikę tej biedy i tej degrengolady wielkiego kryzysu ludzi, którzy zostali wykluczeni, wyrzuceni na margines przez sytuację ekonomiczną. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że tutaj też w tych zdjęciach jest taka dynamika pasywności, trochę tak jak w tym emblemacie abolicjonistycznym. To są ludzie, którzy cierpią straszny los i chodzi im o to, żeby przeżyć, chodzi im o to, żeby przetrwać. Gdzieś na końcu tli się jakaś iskierka nadziei i być może ta droga prowadzi do jakiegoś pozytywnego końca. To zdjęcie, zwłaszcza to zdjęcie po prawej Dorothy Lange, jest jedną z najbardziej popularnych ikon wielkiego kryzysu i też jakby po prostu uosabia wszystkie te elementy tego doświadczenia wielkiego kryzysu, które są, operują w publicznym dyskursie na ten temat. Te zdjęcia też powstały w ramach Farm Security Administration, czyli tam, gdzie Parks potem także pracował parę lat później, został tam zatrudniony i także robił zdjęcia o zbliżonej tematyce. To są też właśnie zdjęcia pokazujące, tutaj też to zdjęcie przedstawiające po prawej stronie mieszkańców Oklahomy podczas Dust Bowl, czyli tego strasznego momentu, kiedy natura zemściła się na biednych ludziach i pokazała im, że ten chwilowy okres, kiedy w Oklahomie się zrobiło zielono, to był naprawdę tylko chwilowy okres i już więcej tak nie będzie. I zasypał ich straszny piach. I to doświadczenie tego zderzenia z naturą jest też takie... To jest coś, co rzeczywiście jest uderzające dla odbiorcy, myślę, że także i dzisiaj, ale właśnie też przede wszystkim dlatego, że to jest coś, co się znosi, coś, co jest doświadczeniem do zniesienia, co jest jakimś tam nie karą, nie wyzwaniem, ale właśnie tym doświadczeniem, które po prostu trzeba przeżyć. Drugim takim źródłem, które w sumie coś podobnego też przydaje estetyce zdjęć Parksa, są sztuki piękne, o czym on też pisze dość otwarcie. Sztuki piękne, z których on czerpie dużo elementów konstrukcji swoich zdjęć. Tutaj akurat wybrałem takie, które są dla mnie najbardziej uderzające. Chociaż rzeczywiście to nie jest, wbrew selektywności, to nie jest wybór, który jest taki bardzo nakierowany. Tam jest takich zdjęć całkiem sporo. Po części jest to związane oczywiście z tym, że Parks robił zdjęcia modowe i te zdjęcia modowe oczywiście są bardziej upozowane, oczywiście są bardziej wystylizowane. Tak jak to zdjęcie na dole. Ale to zdjęcie na dole właśnie zwróciło moją uwagę dlatego, że ono jest bardzo podobne do... No, jest takie jak studium, jak szkic głowy kobiecej do obrazu. Tak? To nie jest zdjęcie, to jest tak naprawdę po prostu obraz. Zdjęcia powyżej są zdjęciami, które wiążą się z pracą Parksa jako reportera, ale wbrew temu też są zdjęciami, które są bardzo starannie upozowane, bardzo starannie zaprogramowane. To są portrety, to są zdjęcia, które mają przekazać coś więcej na temat tego, co przedstawiają. Natomiast tym, co jest w dziele Parksa najciekawsze z mojej perspektywy przynajmniej, są momenty, kiedy ta otoczka estetyki i ta otoczka właśnie tej całej konstrukcji ideologicznej zbudowanej wokół tej opowieści o doświadczeniu rzeczywistości, o doświadczaniu rzeczywistości, o tej dzielności człowieka, który styka się ze strasznym i olbrzymim doświadczeniem, takim jak wielki kryzys, czy takim jak niewolnictwo. Są momenty, kiedy z tego dyskursu przebija tekst, który mówi znacznie więcej niż tylko to, że ci ludzie przetrwali. I takim obrazem na pewno jest to zdjęcie, które jest prominentnie obecne na wystawie też. Jest to jedno z jego wcześniejszych zdjęć w ogóle, amerykański gotyk, które oczywiście jest przerobieniem, może nawet taką w sumie złośliwą parodią obrazu Granta Wooda, który sam z siebie jest dość komiczny. Nie wiem, dla mnie on jest komiczny zawsze. Tak? Znaczy, zdaje się, że Wood tego w ten sposób nie postrzegał, ale chyba nie jestem odosobniony w tym i nawet wtedy nie byłbym. Ten obraz, który jakoś tam uchwytuje ten element purytańskiej kultury amerykańskiej, tą pewną surowość moralną, która gdzieś jest pod skórą w kulturze amerykańskiej, jest przetworzony przez Parksa w taki sposób. Dla mnie, tak ja czytam to zdjęcie, ta sprzątaczka, która stoi przed flagą amerykańską, tutaj reprezentuje tych ludzi, których praca zbudowała Amerykę, a których praca nie jest przez tą Amerykę doceniona. To są ci, którzy są zgnieceni przez ciężar tej wspaniałej konstrukcji, którą wznieśli. I to też oczywiście ma, wiadomo, ponieważ przedstawia to czarną robotnicę, to zdjęcie ma też olbrzymi ładunek, jeśli chodzi o przedstawianie właśnie relacji rasowych w Stanach. Bo to jest pracownica, która cieszy się równością w ramach, czy pozytywnym traktowaniem w ramach swojej pracy, którą ma w Waszyngtonie, tej wysepce równości rasowej względnej, otoczonej z dwóch stron przez południowe Stany, mocno rasistowskie wtedy, zdjęcie z lat 40. Wyjazd z Waszyngtonu do Maryland czy do Virginii oznacza znalezienie się w rasistowskich krajach tak naprawdę. Tak? I ograniczenie swobód, ograniczenie mobilności i wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej. Także to jest właśnie zdjęcie, które przekracza tą barierę, idzie trochę dalej. Innym zdjęciem, które akurat nie weszło raczej do kanonu i które jest trochę poboczne i myślę, że trochę niesłusznie pomijane, jest to zdjęcie, które ilustruje reportaż, taki pierwszy duży reportaż Parksa w tym magazynie Life, o liderze gangu z Harlemu. Chodzi mi o to tło tutaj. Do tego tła jest dołączony opis, znaczy właściwie ten tekst, który jest poniżej bardzo drobnym drukiem, tak naprawdę mówi, o co chodzi w tym zdjęciu. Przeczytam to Państwu, żeby było wiadomo, o co mi chodzi. Wieża w prawym górnym rogu strony należy do słynnego nowojorskiego kościoła Riverside. Po jego lewej stronie rozciągają się wzniesione w klasycystycznym stylu zabudowania Uniwersytetu Columbia i eleganckie domostwa wielu spośród najznamienitszych mieszkańców miasta. Nieco poniżej, wśród dymu i mgły, spoczywają przepełnione kamienice i tłoczne zaniedbania ulice Harlemu, największego osiedla czarnych w Stanach. To tu żyje 500 tysięcy ludzi wepchniętych w podobną getto dzielnicę, w której miało mieszkać co najmniej o połowę mniej osób. Szkoły, tak jak domy, są przepełnione i zaniedbane. Pod koniec każdego dnia przepracowani nauczyciele z radością odsyłają niecierpliwych uczniów z powrotem na ulicę. Nie mając co robić, dzieci łączą się w gangi uliczne, w najlepszym razie zorganizowane drużyny sportowe, w najgorszym szalejące gromady bandytów połączonych wspólną wolą buntu i potrzebą bezpieczeństwa. To zdjęcie oczywiście nie jest specjalnie czytelne, ale właśnie wydaje mi się, że przez to może jest trochę mocniejsze. Właśnie przez to, że rzuca trochę w twarz odbiorcy tego magazynu, który, w którym z reguły będzie biały liberał, ten fakt, że te miejsca ze sobą sąsiadują, tak? Znaczy ten dobrobyt i ten rozwój, cywilizacja, które reprezentują tutaj, zwłaszcza Uniwersytet Columbia i te apartamenty, o których mowa w opisie, sąsiadują bezpośrednio praktycznie z tym poniżeniem i strasznym doświadczeniem Harlemu, przepełnionego Harlemu. I jednocześnie jest oczywiście pewien taki dyskurs antropologiczno-etnologiczny dotyczący samego Harlemu jako takiego kolorowego świadka, tak, w którym dzieją się niesamowite rzeczy i który przez jakiś czas w międzywojniu jest obiektem zainteresowania intelektualistów o zabarwieniu także liberalnym, bo tam się dzieje. Tak? I to są takie fale, które w żadnym momencie nie dochodzą do pełnego uświadomienia tego, w jaki sposób funkcjonuje tam także rasizm. I to też jest coś, co dotyczy w ogóle zdjęć z tego okresu lat 50. 60., tych, które ilustrują problem z rasą w Stanach. Te zdjęcia bardzo w sposób bardzo zorganizowany przesuwają problem rasizmu z całego kraju, tak jak rzeczywiście on funkcjonował, w jedno konkretne miejsce, w amerykańskie południe. Tam, gdzie tych czarnych jest teoretycznie najwięcej wciąż, powyżej 50% czarnych mieszka na południu w tym momencie, tam właśnie się rozgrywa rasizm. Rasizm to nie są północne miasta, tak? Getta to nie jest problem, z którym się mierzymy, tak? To nie jest nasz problem. Być może to jest problem tych czarnych, którzy nie potrafią się stamtąd wyrwać, ale przecież wiadomo, że białe mniejszości, które tam mieszkały, wyrwały się stamtąd jakoś, tak? Więc być może to czarni po prostu nie są tak obrotni. I ten sposób myślenia powoduje, że skupienie jest raczej na południu. W reportażach Parksa też to skupienie oczywiście się pojawia. Jest reportaż na temat segregacji, bardzo bogato ilustrowany, który też w dość taki ostry sposób pokazuje te rozgraniczenia. To największe zdjęcie tutaj oczywiście przedstawia czarne dzieci obserwujące przez siatkę plac zabaw dla białych dzieci, segregowane. Tutaj są takie elementy, które wpisują się w cały dyskurs wokół tego, jak rasa jest skonstruowana, jak te granice, tak ostro stawiane granice służą właśnie temu, żeby w ogóle ukonstytuować coś takiego jak rasa, coś, co w rzeczywistości nie ma wręcz prawa funkcjonować w kraju tak bogatym etnicznie zwłaszcza. Tak. Tutaj też jest tak, że te zdjęcia oczywiście tutaj właśnie jakoś reprezentują to, co się też pokazywało w tych materiałach dotyczących działań Ruchu Praw Obywatelskich. Tutaj są dwa zdjęcia takie bardziej w bardziej konkretny sposób to pokazujące. To też są zdjęcia, które przywołują ten sam trop pasywnego odbierania przemocy. Tak? I to pasywne odbieranie przemocy jest właśnie tym, co pozwala czarnym uczestnikom tego ruchu zmobilizować białych liberałów z północy do oporu wobec rasizmu na południu. Tak? I Ruch Praw Obywatelskich kończy się wtedy, kiedy okazuje się, że rasizm jest także na północy i z nim także trzeba by powalczyć. I ten 65-66 rok jednocześnie pojawiają się hasła czarnej siły, jednocześnie pojawiają się ruchy w stronę zwalczania rasizmu w północnych miastach. I te dwie rzeczy razem wzięte tworzą mieszankę wybuchową, która po prostu natychmiast skłania białych liberałów do powiedzenia stop, dość, już więcej przemian nie będzie. Potem oczywiście znowu dochodzą czynniki ekonomiczne i ogólny zwrot konserwatywny, które to wzmagają. Te dwa zdjęcia są oczywiście jakoś tam względnie reprezentatywne, to też jest jakaś selekcja, więc jest ich więcej. Natomiast to, co jest ważne, to oczywiście to zdjęcie przedstawiające Martina Luthera Kinga podczas wygłaszania mowy Miałem sen. Jest też zdjęciem, które nie pokazuje rewolucjonisty, który chce odmienić kraj, tylko właśnie pokazuje proroka, który widzi ziemię obiecaną. I ta lektura zdecydowanie bardziej odpowiada tym liberalnym tendencjom, tak? Bardziej odpowiada tej wizji, że rasizm, koniec rasizmu jest już za rogiem i nawet nie będziemy musieli zmieniać swojego sposobu życia, żeby do tego dojść. Tak? To tylko na południu się coś tam pozmienia. I to ten sposób myślenia znajduje kulminację w takim obrazku. To jest kadr z filmu Guess Who's Coming to Dinner, zgadnij, kto przyjdzie dziś na obiad. Polecam bardzo do obejrzenia, bo jest to bardzo zabawny film tak naprawdę. Sydney Poitier gra w nim super, niesamowicie wykwalifikowanego czarnego lekarza, który chce ożenić się z około 20-letnią białą dziewczyną z San Francisco, która jest absolutnie liberalna i nie ma żadnych problemów z innymi rasami. Absurd tej sytuacji jest taki, że ten mężczyzna, który ma te wszystkie kwalifikacje, jest to niesamowite. Tam jest to w filmie powiedziane na głos, to jest aż śmieszne po prostu, że jemu się chce w ogóle jeszcze o cokolwiek walczyć. Człowiek, który jest prominentną postacią w ramach Narodów Zjednoczonych, działa tu i tam, wszędzie na świecie, jest obecny, w ogóle ohoho, niesamowite rzeczy. Musi się udać do rodziców tej swojej ukochanej i tak naprawdę prosić ich o to, żeby oni się zgodzili. I film pokazuje to w taki sposób, że staje się to komiczne właśnie dlatego, że ani on, ani ona nie stają się realnymi postaciami w tym dramacie. Oni oboje stają się pewnymi wizjami wizjami tych grup tak naprawdę, które reprezentują, tak? Ona wizją tych liberałów, którzy są uwolnieni od wszelkich problemów, tak? Nie mają dylematów na tle rasowym, nie mają dylematów na tle społecznym, są ok. I on, który reprezentuje nowoczesną czerń, tak? Która też nie uczepia się tych rozmów o rasie, nie uczepia się tego sposobu myślenia o tym, że są jakieś, że jest wciąż w Stanach problem z rasą. No i oczywiście to wszystko tak naprawdę jest tylko ostatecznie tylko pretekstem, bo na końcu się okazuje, że tak naprawdę dochodziło o to, żebyśmy zobaczyli ostatni naprawdę romantyczny film ze Spencerem Tracy i Catherine Hepburn. I tyle, tak? I ta kolorowa wydmuszka doskonale uchwytuje ten moment w historii Stanów, kiedy właśnie walka z rasizmem się została zakończona, tak? Odgórnie. Co ciekawe, oczywiście film w taki bardzo nieśmiały sposób dyskutuje problem małżeństw tak zwanych międzyrasowych, który został rozwiązany w roku, w którym ten film debiutował w kinach. Parę tygodni później Sąd Najwyższy wydał decyzję w sprawie Loving vs. Virginia, w której stwierdził, że wszelkie prawa zakazujące małżeństw międzyrasowych są niekonstytucyjne. I od tego momentu już nie ma w Stanach tego konkretnie problemu. Tak? To jest jeden z ewidentnych takich sukcesów ówczesnych władz. Ten film był ciekawy także dlatego, że wywołał w sumie dożywiołową reakcję czarnej widowni, która była zmęczona takim przedstawianiem właśnie tych czarnych Chrystusów, którzy proszą o jakąś tam łaskę i ta łaska być może jest im udzielana na koniec. Tych Chrystusów bardzo często w filmach gra właśnie Sydney Poitier. Dość dobrze się w tym sprawdzał. Wygrywa tak naprawdę inna opcja, wygrywa bardziej pozytywna wizja czerni. Wśród młodych mieszkańców miast ta wizja związana z hasłem czarnej siły. To jest zdjęcie z reportażu Parksa, tak, na temat czarnych panter. No i właśnie to, co mnie tutaj ciekawi, i to jest w sumie tak już zmierzając do zamknięcia, to jest to, w jaki sposób Parks się ustawia wobec tych przemian. Parks tak naprawdę jest cały czas obecny, jest cały czas ilustratorem tych zjawisk. Cały czas jest kimś, kto nie wchodząc w te wydarzenia łapie dokładnie albo prawie dokładnie to, czego oczekują ci liberalni odbiorcy. Wyłapuje ten sposób patrzenia na rzeczywistość wie, jakie obrazy działają na tych odbiorców. Tak? W tym reportażu o segregacji uderzające obrazy takiego przestarzałego systemu sposobu życia, które dla odbiorcy mieszkającego w wielkim mieście na północy musiało być po prostu, no, to wygląda jakby to były zdjęcia robione w XIX wieku. Tak? Nie te czasy i to jest niesamowite, że wciąż jeszcze z czymś takim się ludzie borykają. Ten moment, kiedy przychodzi czarna siła, to jest moment, w którym ten model się reprezentacji czarnie się wyczerpuje i to jest ten moment, w którym on już nie ma takiej możliwości w taki sposób tego pokazania. Tutaj pokazuje czarne pantery w sumie bez ogródek. Tak? To są czarni, którzy są w jakimś stopniu groźni. Oni chcą też w taki sposób być widziani jako osoby, które jakoś tam zagrażają istniejącemu porządkowi rzeczy, zagrażają temu, co jest. Nie dlatego, że grożą konkretnie białym, ale oczywiście medialnie zostało to w ten sposób uchwycone i w ten sposób to zostało sprzedane. Tutaj jakby splot tej symbolizacji dla czarnych odbiorców i tego, co widzą biali, wypadł wyjątkowo niekorzystnie dla właśnie czarnych aktywistów. I to wszystko zamyka właściwie ten wątek cały Parksa jako fotografa, tych przemian właśnie związanych z dekonstrukcją rasizmu, tak jak tutaj pokazywałem od czasów kolonialnych aż do lat 60. Ten moment zamyka, tak mi się wydaje, w najbardziej wyraźny sposób film Shaft. Oczywiście nie będący reporterskim dziełem. Bohater Shafta wydaje mi się taką trochę figuracją tego doświadczenia, którym w sumie dysponuje Parks. To jest ktoś, kto egzystuje gdzieś na pograniczu dwóch światów, tego świata czarnych, świata doświadczenia rasizmu i tego świata białych, którzy pochylają się nad tym rasizmem, ale nie dlatego, że chcą go zmienić, tak? Tylko po prostu go ewentualnie mogą zauważać. I wydaje mi się, że też ta postać pokazuje trochę takie zamknięcie w tej sytuacji, zamknięcie w takiej pułapce z jednej strony. Z drugiej strony też pokazuje to, w jaki sposób ta sytuacja powinna się, czy projektuje pewne zakończenie tej sytuacji. W filmie Shaft to widać w wielu momentach, że w kontaktach z białymi Shaft cały czas odgrywa rolę, cały czas wchodzi w jakieś stereotypowe, trochę oparte na stereotypach gry. Odgrywa kogoś, kogo spodziewa się, że biali chcą zobaczyć. Tak? Tego hipermęskiego, czarnego. To nie jest to, kim on jest naprawdę, to jest to, kim on jest w oczach białych. Więc on to odgrywa i on to wykorzystuje dla siebie. I tutaj właściwie domyka się właśnie ta narracja o tym indywidualizmie i o tym spełnieniu się tym amerykańskim śnie. Tak? Amerykański sen dla czarnego w tym momencie historycznym i myślę, że w jakimś stopniu też do dzisiaj to jest sen o tym pewnym wyłączeniu z tej całej gry. Sen o tym, że można się odsunąć od tego sporu o rasy, wyłączyć się z tego konfliktu, stać się indywidualnością, która w to po prostu nie wchodzi. Film syna Gordona Parksa, Superfly, robi to w jeszcze bardziej wyraźny sposób, gdzie tam bohater tego filmu na koniec pieniądze, które zarobił na swoim ostatnim, nazwijmy to tak, przekręcie, on dystrybuował narkotyki, sprzedał ostatni rzut i te pieniądze wykorzystał po to, żeby kupić sobie wolność od rasistowskich białych gliniarzy, bo te pieniądze poświęcił na to, żeby wynająć zawodowego zabójcę, który będzie miał ich cały czas na muszce. Tak? To nie są pieniądze, z których ja zbuduję siebie od nowa. Tak? Nie będę budował siebie od nowa, nie będę wyjeżdżał stąd gdzieś, nie będę znikał z tego świata, szukał nowego świata, w którym się mogę zacząć od zera. Mogę tylko wejść w taki zakład, w którym wyłączę się z tej gry, w której karty rozdają biali. Wyłączę się z tej gry, nie będę częścią tego systemu. I to wyłączenie to jest właśnie ten amerykański sen czarnego Amerykanina w tym, na tym etapie historycznym, tak bym to powiedział. I Parks w sumie ten scenariusz w jakimś stopniu realizuje, tak, stając się pod koniec życia taką osobowością publiczną, która nie angażuje się w bieżącą politykę, która po prostu jest jakimś tam symbolem, jest jakoś tam uświęcona, jest jakoś tam zdystansowana, istnieje, tak, ale nie zmienia rzeczywistości. Dziękuję bardzo.